Ze mną gość, pani Wanda Derska-Koziński, jest doradcą prawnym, edukatorem z zakresu doskonalenia zarządzania oświatą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Wando, pani zna się na prawie oświatowym chyba najlepiej. Wszyscy przychodzą, radzą się. Dzisiaj spędziłyśmy ze sobą sporo czasu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Tam było szkolenie dla nauczycieli konsultantów, ale pytam o to z punktu widzenia po prostu słuchacza, który nie ma nic wspólnego ze szkołą. Włączył sobie wiadomości godzinę temu i w wiadomościach słyszy, że nauczyciele wychodzą na ulicę, że nauczyciele idą walczyć o swoje i myślą sobie, no tym nauczycielom to się poprzewracało w głowach, bo przecież 500+ dostali. No to jak to jest?
Tak, bardzo głośno jest o 500+, a 500+ wygląda w ten sposób, że te pieniądze dostaną w 2022 roku tylko i wyłącznie nauczyciele ze stopniem najwyższym, stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego, pod warunkiem, że uzyskają ocenę wyróżniającą swojej pracy. Żeby uzyskać ocenę wyróżniającą pracy, to w tej chwili są takie kryteria, że to jest prawie, że niemożliwe, żeby uzyskać, bo trzeba mieć i publikację, i pracę bardzo daleko wysuniętą poza szkołą. To nie tylko szkoła, tylko poza szkołą, różne badania, czyli nauczyciel musi być nie nauczycielem tylko, ale również wychodzącym takim do środowiska. Więc jeżeli uzyska taki nauczyciel ocenę wyróżniającą swoje pracy, to dostanie wtedy w 2020 roku dostanie 3% bazowej, czyli gdzieś tam 90 kilka złotych. W 2021 dostanie 6% tej bazowej, czyli to będzie dziś 167 zł mniej więcej. No i w 2022 dostanie 16% bazowej, czyli to będzie koło 500 zł dzisiaj. I te pieniądze będzie otrzymywał do następnej oceny pracy. Każdy nauczyciel będzie musiał być oceniony przynajmniej raz na 3 lata, a może być i wcześniej, bo na przykład może ktoś złożyć wniosek, organ prowadzący czy nadzór pedagogiczny, złożyć wniosek o dokonanie oceny nauczyciela. I wówczas nauczyciel, jeżeli nie uzyska oceny wyróżniającej, tylko bardzo dobrą, niestety 500+ również spada, czyli przychodzi do swojego zasadniczego wynagrodzenia, które na dzisiaj jest niecałe tam, troszeczkę powyżej 3000 zł, no plus dodatki jak stażowy, jak ewentualnie dodatek motywacyjny. No, wystarczy powiedzieć, że co najmniej 4 grupy nauczycieli będą miały od 1 kwietnia wynagrodzenie poniżej minimalnej krajowej, która to minimalna krajowa w tej chwili wynosi 2100 od 1 stycznia, a część nauczycieli ma 1890, 1900 ileś. Niektórzy, którzy rozpoczynają tylko pracę, nie mają żadnych dodatków, więc będą musieli mieć dopłaty do tych przynajmniej minimalnych wynagrodzeń.
Czyli ciężkie lata studiów i 1800 zł.
No, jeżeli po studiach, to mają trochę więcej niż... No, mają tam 2000.
No, to niewiele
z kawałkiem więcej. Brutto, proszę państwa, bo od tego oczywiście będzie podatek jeszcze odtrącony.
No, to by tak wyszło, 1700
na
rękę.
Tak. Jest to rzeczywiście bardzo niewiele, natomiast jeżeli ktoś mówi, że ma fajnie, bo ma tyle urlopu, proszę państwa, urlopu ma tylko i wyłącznie tyle, ile ferii letnich i zimowych. Żadne przerwy świąteczne nie stanowią wolnego czasu dla nauczyciela. Ma w tym czasie wykonywać inne zadania statutowe szkoły. Nauczyciel pracuje tak jak każdy 40 godzin tygodniowo. W ramach tego czasu pracy ma wykonywać pensum swoje z uczniami, a pozostały czas, no jak na przykład pensum 18 godzin, to pozostały czas tych 22 godziny jest wypełniony z górką jeszcze różnymi innymi zadaniami statutowymi.
Nawet mówię, jadąc autobusem spotykam gdzieś tam panie, które rozmawiają ze sobą i mówią, ach, idzie sobie z torebeczką, 4 godziny pogada i już ma po sprawie. Też, żeby to powiedzieć, dlaczego to pensum jest 18 godzin, bo nauczyciel nie jest w stanie przecież dłużej głosem pracować.
Tak. Kiedyś, proszę państwa, nauczyciel pracował 26 godzin i w 80-tych latach, na początku lat 80-tych, Solidarność doprowadziła do badań lekarskich grupy nauczycieli. Były to badania psychofizyczne i głównie foniatryczne. I wówczas udowodniono, że nauczyciel sprawny jest i intelektualnie, i jeżeli chodzi o struny głosowe, przez 4 godziny dziennie. Po 4 godzinach już niestety jest mało wytrzymały psychicznie, struny głosowe odmawiają posłuszeństwa, zatem stwierdzono tak, nauczyciel powinien mieć 18 godzin średnio w tygodniu, a pozostały czas, praca na przykład z uczniem takim, przy stoliku z uczniem, na przykład pomoc uczniowi w nauce, czy rozmowa z rodzicami, czy różne inne zadania statutowe szkoły, wycieczki z uczniami, to już nie wymagają takiego wysiłku głosowego, więc one są poza tym czasem 18-godzinnym. One wypełniają 40 godzin tygodniowo.
Ja zawsze mówię, ktoś, kto nie ma w rodzinie nauczyciela, to naprawdę tego nie widzi. Nie widzi tego, jak dużo czasu się poświęca na sprawdzanie wypracowań, różnych prac, przygotowywanie lekcji. Niektórzy widzą tylko te 4 godzinki i że ktoś już idzie do domu i już ma wolne. A wróćmy jeszcze do tej sytuacji, to jest nieodłączne z zarobkami. Dlaczego tak się nauczycielom dostaje? Ja już nawet nie chcę porównywać tego zawodu, z innymi krajami, gdzie tam nauczyciel jest drugi czy trzeci po lekarzu czy prawniku. Dlaczego nam się tak nauczycielom dostaje w tym kraju? Co myśmy takiego zrobili? Czemu ten zawód taki jest nieszanowany? Ale on tak nie był. On teraz po prostu tak coraz mniej tego szacunku dla nauczyciela jest. Ja pamiętam jeszcze z czasów swojego dzieciństwa, gdzie jak ojciec przychodził z wywiadówki, to było zawsze tak, że ojciec staje po stronie nauczyciela. Zawsze.
Tak.
Co się porobiło?
Tak. A teraz jest odwrotnie. Teraz dano bardzo dużą władzę rodzicom, a nie wszyscy rodzice rozumieją w ogóle pracę nauczyciela. A dlaczego tak nauczyciel jest na koniuszku? Ja myślę, że niektórzy włodarze po prostu mieli problemy chyba w szkole i teraz się chyba próbują mścić na nauczyciela.
O rany, ostra odpowiedź. Jak to wygląda, jeśli chodzi o młodzież, która, myśli pani, że przy takich stawkach, jakie teraz są, ci młodzi ludzie będą chcieli pójść do szkół uczyć, czy stanie się tak, jak to było przed laty, że naprawdę nauczycieli szukano, bo nie było ludzi, którzy chcieli pracować w szkole za takie pieniądze?
No, w tej chwili jest tak samo. Nauczyciele, którzy są na rynku pracy już wykształceni, którzy już pracują, rzeczywiście, jak tracą pracę, to są zrozpaczeni i tej pracy szukają, ale żeby tak z marszu po studiach iść do pracy, powiem, że naprawdę bardzo, bardzo niewiele osób. Chyba jeszcze ci, którym się wydaje, że jak przyjdą do szkoły, to mają fajnie, że tylko 18 godzin, że tyle wakacji, ale kiedy popracują rok, 2 lata, dochodzą do wniosku, że niestety, że to tylko była iluzja, że tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca. Samo przygotowanie się do zajęć. Proszę Państwa, ja na początku, zaraz po studiach pracowałam w szkole ponadpodstawowej wówczas, więc do jednych zajęć lekcyjnych, które miałam przeprowadzić, ja się przygotowywałam czasami kilka godzin. Kilka godzin, żeby przygotować sobie materiały, ćwiczenia, metodycznie rozplanować tą lekcję. To była naprawdę ciężka praca. Owszem, każdego roku było lżej, bo już miałam przygotowane, już miałam doświadczenie, ale ciągle musiałam coś nowego jeszcze dodawać. Nie chciałam bazować na starej wiedzy, więc cały czas się edukowałam. A ponadto nieustannie podnosiłam swoje kwalifikacje. W sumie ukończyłam gdzieś koło 20, ponad 20 różnych form kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych. Całe życie się uczę.
Jeszcze przed przerwą ostatnie pytanie a propos tej oceny wyróżniającej. Ponieważ ona będzie na 3 lata, mówimy, że to 500+, oczywiście tam w 2021-2022 roku. I teraz, skoro pani mówi, że też trudno będzie ją uzyskać, do czego to doprowadzi między nauczycielami? Czy to nie będzie taki wyścig szczurów? Każdy będzie walczył o to, żeby jednak mieć tych 16% więcej?
Oczywiście nauczyciele będą walczyć. Ja myślę, że w minimalnym procencie rzeczywiście to podniesie jakość może pracy, ale powiedziałam minimalnie, dlatego że część nauczycieli będzie pozorowała, część będzie właśnie między sobą rywalizowała i to czasami będzie niezdrowa rywalizacja. Ja myślę, że nie będzie tak dużo tego dobrego, jak się spodziewano.
Pani Wando, żeśmy już sobie tak ponarzekały na to, co się dzieje, bronimy tego nauczyciela, no bo nie ma łatwo, ale z drugiej strony też powiedzmy, chodzi o urlopy dla poratowania zdrowia, żeby wszyscy wiedzieli, że nauczyciel ma prawo, bo ma prawo.
Tak.
Jak to wyglądało do tej pory i jakie są zmiany?
Tak, nauczyciel, jako że praca w szkole naprawdę bardzo eksploatuje całego nauczyciela, głównie system nerwowy, nauczyciel czuje się bardzo często wypalony zawodowo, zatem ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Zaszły zmiany od 1 stycznia tego roku, jeżeli chodzi o udzielanie tego urlopu. A mianowicie oczywiście może nauczyciel iść na taki urlop, ale musi mieć chorobę, która jest zagrożona chorobą zawodową. To znaczy głównie struny głosowe. Jeżeli ma zagrożone struny głosowe i w perspektywie mogłaby być to choroba zawodowa, zatem może iść na urlop dla pilnowania, znaczy ma prawo iść na urlop zdrowotny, jak również wtedy, kiedy jego choroba ma źródło w środowisku, w którym pracuje. Czyli na przykład stres, długotrwały stres, wypalenie właśnie też to zawodowe. Jak również wtedy, kiedy ma skierowanie do sanatorium, ponieważ do sanatorium normalny pracownik, który pracuje poza szkołą, może sobie jechać do sanatorium biorąc urlop wypoczynkowy, a nauczyciel ma urlop tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są ferie letnie i zimowe. Zatem tutaj może wykorzystać te 3 tygodnie w ramach tego urlopu dla pilnowania zdrowia, żeby jechać do sanatorium. Urlop udzielany jest do 1 roku. Udziela go dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia medycyny pracy. Medycyna pracy, zanim orzeknie o takim urlopie, to przeprowadzają bardzo dokładne badania, tak przynajmniej jest napisane w rozporządzeniu, że to muszą być solidne badania zrobione przez lekarza medycyny pracy, przez lekarzy specjalistów od danej choroby, na którą cierpi nauczyciel, na przykład foniatrę, laryngologa, no i to wszystko. Czyli badania muszą być bardzo dokładne. Jeżeli teraz, jeszcze przepraszam, zapomniałam, bardzo dokładne jeszcze przeglądanie jest dotychczasowej dokumentacji leczenia nauczyciela. Czy nie może być tak, że nauczyciel z marszu po prostu idzie i mówi, no coś z tym moim gardłem jest nie w porządku, oczekuje na orzeczenie o urlopie. Nauczyciel musi okazać dokumentację medyczną, że to gardło próbował ratować u laryngologa jednego, drugiego, że przeszedł różne leczenie. Zatem wtedy na tej podstawie lekarz medycyny pracy może orzec o konieczności powstrzymania się od pracy do 1 roku, bo może być to na miesiąc, na 2 miesiące, na 3, do 1 roku i dyrektor na tej podstawie taki urlop daje lub nie daje, bo dyrektor ma prawo odwołać się od takiego orzeczenia do wojewódzkiej medycyny pracy. I nowość jest taka, że za te wszystkie badania płaci w tej chwili szkoła. Czy jak nauczyciel na przykład się odwoła, bo jemu nie dano, a uważa, że powinien dostać, odwołuje się do wojewódzkiej medycyny pracy, szkoła płaci. Szkoła płaci w tej chwili za wszystkie badania nauczyciela. Do tej pory orzekanie o urlopie było bezpłatne. Teraz już jest płatne.
Czy do tej pory, bo też zadam niewygodne pytanie, ale je zadam, dlatego te zmiany są, nauczyciele nadużywali rzeczywiście tego, tych urlopów?
No niestety tak. Niestety tak, nadużywano tych urlopów, po prostu to było tak jakby wpisane zwolnienia wszędzie dookoła, tylko zwolnienia w pracy, więc nawet się umawiano, że w takim razie jak mamy za dużo polonistów, to niech jeden polonista idzie na urlop w tym roku, drugi w następnym roku, w trzecim następnym, no w ten sposób utrzymywano stanowisko pracy. No niestety przekrócono to dosyć mocno.
Tam, gdzie jest to dobre, no to oczywiście jest dobre i z tego się też trzeba cieszyć, bo ważne jest, żeby te zmiany czemuś służyły. Więc część zmian rzeczywiście służy temu, żeby się polepszyło, no ale się zastanawiam, wracając do 500+, czy tu się też polepszy, nie? Czy to właśnie, tak jak żeśmy mówiły przed przerwą, czy to będzie takie krótkotrwałe? Czy nauczyciel w Polsce ma się czego bać, czy nie? Bo teraz jest szał, jeśli chodzi o pracę, o godziny. Wiem, że pytanie bardzo trudne. Proszę się uważnie zastanowić przed odpowiedzią. Żeby też, czy to nie jest też tak, że ci nauczyciele sami się nakręcają i tak się boją i żyją w tym lęku, że stracą pracę? Czy naprawdę tak jest, że mają się czego bać?
No, doświadczenie mam dosyć spore, ponieważ prowadzę szkolenia na terenie całej Polski, zatem obserwuję, jak to się odbywa i gdzieś tam w Bydgoszczy i okolicy, i w Poznaniu, i w Krakowie, w Katowicach i tak dalej. No widzę, że różne rejony mają swoją specyfikę i to rzeczywiście różnie wygląda. Ja myślę, że na razie nie ma się czego aż tak bardzo bać, ale z tego powodu, że nauczyciele uciekają na wcześniejsze emerytury, bo emerytury teraz od 60 roku życia, od 65, więc uciekają. Ponadto mają jeszcze nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli taką wcześniejszą emeryturę jeszcze do roku 2034. Więc kto tylko ma tych 55 lat, 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat żywej pracy z kredą przy tablicy, po prostu ucieka przed zwolnieniem albo po prostu jest zwalniany i się rzeczy idzie. Więc bardzo duża część nauczycieli nie chciała chciałaby odejść z zawodu, a odchodzi. Ale odchodząc z zawodu, z kolei obciążają nasz budżet, bo są nieproduktywni już, a czerpią środki finansowe z budżetu, jako emeryci, jako ci wcześniejsi emeryci.
Z drugiej strony zwalniają miejsce tym młodym, ale z tej całej rozmowy wybrzmiewa, że właśnie chyba ci starzyści kontraktowi mianowani to mają najgorzej, bo nawet ich nie obejmuje 500+.
Tak, nie obejmuje ich 500+. Oni będą mieli wynagrodzenie takie, jakie wynika z tabeli płac.
Awans zawodowy się wydłużył?
Awans zawodowy się jeszcze wydłużył, bo kiedyś awans zawodowy to można było dosyć szybko przeskoczyć, a w tej chwili wydłużył się o kilka lat awans zawodowy, także, że od stażysty do dyplomowanego mamy trochę więcej czasu niż do tej pory.
Dla mnie to jest taki paradoks, bo kiedyś usłyszałam i ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście zawód nauczyciela to nie jest zawód, to jest w ogóle misja, to jest pasja, ale z drugiej strony jak idą ludzie właśnie z pasją i z misją, to czemu ich nie wynagradzać dobrze?
Tak, proszę pani, to było jeszcze w taki sposób, kiedy ja zaczynałam pracować, że nie była to umowa o pracę, tylko to była służba. Nie był to stosunek pracy, to była służba w zawodzie. I tak to było postrzegane również, że to jest służba w zawodzie. No, w tej chwili jest to normalna praca, tak jak każda inna i powinni tam rzeczywiście trafiać ludzie z pasją. Ale niestety, no, środki finansowe z moich obserwacji, no i z tego, co sama kiedyś tam też przechodziłam, nie zachęcają. Nauczyciele biorą za to pracę w drugiej szkole, w trzeciej szkole, w swojej szkole walczą o godziny ponadmiarowe, czyli ich czas pracy wydłuża się. Zamiast pracować te 40 godzin, pracują po 60 godzin i biegają ze szkoły do szkoły. No i potem jest zmęczenie i choroby i stres.
Ostatnie pytanie. Po całej Polsce pani jeździ szkoli dyrektorów. Jak się pani współpracuje z naszymi lubuskimi dyrektorami, szkołami?
No powiem, że wczoraj z łezką w oku przyjechałam do Zielonej Góry, jechałam przez ulicę Kupiecką, był już tak podwieczór i patrzyłam się na prawo, na lewo i widzę, jak pięknie, naprawdę tak pięknie wygląda Zielona Góra. Jak zaczęłam tu przyjeżdżać wiele lat temu, wyglądała sobie tak jak każde inne miasto, dosyć szaroburo. W tej chwili jest pięknie, domy odnowione i takim fajnym kolorem, takim jasnym. Chodniki, ulice, te pasy, te światła, to wszystko tworzy taki nastrój, taki europejski, po prostu europejski. Rzeczywiście jest to coraz piękniejsze miasto. Dreptak jest piękny. Zresztą w ogóle Zielona Góra jest niesamowicie ładnym miastem. Jeżeli ktoś tu mieszka, to tego może nie widzieć. Ja to widzę, po prostu pięknieje z roku na rok. A jak się pracuje, to powiem, że są wspaniali dyrektorzy, wspaniali ludzie. No i myślę, że mam tutaj wielu przyjaciół.
Bardzo miło nam to słyszeć. Moim gościem była pani Wanda Derska-Koziński, doradca, edukator, osoba, która świetnie zna się na oświacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.